czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ja mam takie nietypowe pytanie. Wczoraj o południu, o 12, nie wiem dlaczego, puściliście wiadomości punktualnie, patrzałem, 12.04. I jeszcze było, że jesteśmy punktualnie, 12 godzina, tam patrzę na zegarek jeden, mówię 12.04, na drugi tak samo, na trzeci to samo. Coś nie halo, no ale okej, mówię, może zegarki mi się poprzestawiały. Pozdrawiam.
Nie, proszę pana, tu się Albert Einstein kłania. To zależy, na jakiej wysokości jesteśmy i z jaką prędkością się poruszamy. Są na to wzory, żeby to policzyć. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. Zapraszamy naszych słuchaczy do udziału w naszym programie. No i teraz przedstawienie składu czasowo-reakcyjnego. Wawrzyniec Szwaja dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy. 510 37 i 32 z kolei to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dzisiaj misja niemożliwa. Bardzo dużo telefonów zarejestrowanych pod naszym czujnym numerem. No i goście oczywiście będą w naszym programie. O czym dzisiaj i kto dzisiaj? Pan Krzysztof Ufland będzie z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i tu się uzbierało tematów dla pana Krzysztofa. Porozmawiamy o kładce nadhangarową, a właściwie o windach. Długa to historia, już ponad dziesięcioletnia, kiedy kładka w ramach budowy szybkiego tramwaju powstała. Ona miała łączyć przystanek z dużym parkingiem dla samochodów. Zostaw samochód i wsiądź w tramwaj. Takie było hasło przyświecające całej tej inwestycji. No problem w tym, że windy bardzo szybko przestały działać, dlatego że Urząd Dozoru Technicznego no po prostu wyłączył je z użytkowania, a powodem były poważne błędy konstrukcyjne związane przede wszystkim z podłożem. Tak jak powiedziałem, już ponad dziesięcioletnia historia. Czy już powoli miasto zbliża się do brzegu? Czy już widać jakieś światełko w tunelu i czy te windy wreszcie zaczną funkcjonować? O tym między innymi z panem Krzysztofem Uflandem. Także zgłoszenia od naszych słuchaczy będą. Między innymi chodzi o metalowe siedziska na przystankach autobusowych. Wiata na ulicy Kołłątaja, przystankowa wiata, jest bardzo mocno zanieczyszczona. No i dlaczego prace na Piłsudskiego muszą być, te przy zdzieraniu asfaltu, muszą być prowadzone nocą, wtedy kiedy wszyscy śpią. Dalej przeniesiemy się do Różycy. Stamtąd nasi słuchacze napisali, że tak całkiem nieopodal inwestor wybudował kilka domów bliźniaków mieszkalnych, na cele mieszkalne, ale zdaniem naszych słuchaczy tam właściwie nie ma mowy o żadnym mieszkaniu. Tam są, nie wiem, hotele. Bardzo dużo ludzi tam przebywa rotacyjnie i można sobie wyobrazić, jakie problemy są z tym związane. Także wybierzemy się do Połczyna Zdroju. Stamtąd nasi słuchacze zadzwonili, że most w Połczynie Zdroju, który łączy, pozwala skomunikować się mieszkańcom tej miejscowości z inną częścią tejże miejscowości, został wyłączony z użytkowania. Trzeba robić ogromne objazdy i obejścia, żeby w ogóle poruszać się po Połczynie Zdroju. I na koniec mamy nadzieję, że będziemy gościli panią Joannę Wojtak ze Straży Miejskiej. Skarga jest na bezdomnego, który przebywa na przystanku, bywa na przystanku Jaśminowa ZUS. Takie są nasze plany na dzisiaj. Na początek telefon ze Szczecina, ale dotyczący pociągu ze Świnoujścia.
Panie ze Świnoujścia. Dzisiaj córka wyjechała pociągiem o 20:09 ze Świnoujścia i w ciągu półtorej godziny miała dotrzeć do Szczecina. Niestety pociąg gdzieś utknął. To już jest, widzę z rozkładu, że 255 minut opóźnienia, brak kontaktu telefonicznego, bo z tego, co sprawdziłam w rozkładzie, pociąg utknął gdzieś za Łozienicą. Doczytałam, że tam gdzieś drzewo zwaliło się na trakcję. No i niepokoję się, nie wiem, jaki jest los pasażerów, córki. Czy oni tam czekają, nie wiem na co. Czy jest podstawiony autobus, czy można cokolwiek zrobić. Do kolei nie można się dodzwonić.
I właściwie to ostatnie zdanie nas najbardziej zainteresowało, bo wypadki się zdarzają. Zresztą informacja na ten temat bardzo szybko pojawiła się u nas i jest na naszej stronie internetowej. Natomiast dlaczego dzwoniąc do Polregio nie można dowiedzieć się niczego? Tak jak słuchaczka tutaj mówi, o to zapytaliśmy pana Karola Jakubowskiego, rzecznika Polregio. Zapytaliśmy mailowo i czekamy na odpowiedź. Jeżeli chodzi o infolinię, to na stronie jest informacja, że infolinia działa do godziny 22, a później już nie wiem, w jaki sposób można się czegokolwiek dowiedzieć właśnie w takich awaryjnych sytuacjach. Króciutki telefon od naszego słuchacza dotyczący blueboxów. To jest w Szczecinie taki pomysł, który funkcjonuje już od lat. Nie wiem, czy w innych miastach polskich również. Co robią blueboxy? Blueboxy robią to, że informują kierowców, to nie są znaki drogowe, ale informują kierowców, że oto na środku skrzyżowania nie można się zatrzymywać. Trzeba tak sobie zaplanować przejazd przez skrzyżowanie, żeby nie zatrzymać się na środku. Gdyby ktoś zapomniał o tej zasadzie, to wtedy przypomnieć ma mu właśnie taki bluebox. I nasz słuchacz w tej sprawie.
Swojego czasu zadzwoniłem do Radia Szczecin z propozycją, by wzorem angielskich yellow boxes, czyli miejsc, gdzie nie wolno stawać na skrzyżowanie, zastosować red boxy, czerwone. Radio Szczecin podchwyciło pomysł. Mamy te niebieskie kwadraty czy rąby, bardzo użyteczne, ale ja bym zmienił jedną rzecz. Ten kolor jest stanowczo za ciemny. Nie wszyscy klienci widzą to w ogóle, jak jest ciemna. Może jakiś taki bardziej kontrastowy, ten niebieski, może dodać jakiś napis typu nie zastawiaj, zostaw wolne, czy coś w tym stylu.
No dobrze, to czekamy na propozycje kolorystyczne i te dotyczące napisu, co by on tam miał oznajmiać, byle krótko. 510, 37 i 32, teraz będzie kilka telefonów o wodzie. Zaczniemy od ulicy Mickiewicza.
Dzielnica Pogodno, koniec ulicy Mickiewicza. Mieszkam w bloku. Chodzi o wodę. Woda w kranie jest przezroczysta, ale smaku obrzydliwa. Nie wiem z jakiego powodu. Ona się nie nadaje ani do picia, ani do gotowania. Rury mamy od kilku lat wodociągowe nowe z tworzywa sztucznego, także pojęcia nie mam, jaki jest powód.
Dziękujemy za sygnał, sprawdzamy to w zbiku i postaramy się najprawdopodobniej już jutro powiedzieć. Na ogół odpowiedź jest taka, woda dociera do nieruchomości tymi rurami należącymi, zarządzanymi przez ZWIK w porządku, natomiast już w sieciach wewnętrznych, za które ZWIK nie odpowiada, może być różnie. Teraz o wodzie w szpitalu w Żdunowie. Nasz słuchacz zatelefonował, wcześniej pokazywaliśmy, prezentowaliśmy ten telefon i mówił, że tej wody brakuje, nie ma w dystrybutorach, nie ma w tych baniakach, nie ma nigdzie, jest problem. A dodatkowo jeszcze nie ma takich skrzyń, gdzie można byłoby ewentualnie sobie wodę i coś tam jeszcze do niej dokupić. W tej sprawie wczoraj rozmawialiśmy z panem Tomaszem Owsikiem-Kozłowskim, rzecznikiem szpitala w Zdrojach i przy Arkońskiej.
Zweryfikowałem, jak wygląda sytuacja i przy ulicy Arkońskiej, i w Żdunowie, bo jesteśmy jednym szpitalem wojewódzkim. I oprócz tego, że dystrybutory z wodą ogólnodostępne dla naszych pacjentów są we wszystkich oddziałach szpitalnych, to znajdują się też w miejscach poza oddziałami, między innymi w holu głównym w Żdunowie, czy na przykład w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nie sądzę, żeby był kłopot. Być może słuchacz zobaczył dystrybutor, w którym ta butla była pusta, ale myślę, że rzeczywiście personel, jeżeli był zapytany i był to nasz personel, powinien pacjenta poinformować o tym, że jeżeli w jednym miejscu ta butla musi zostać wymieniona, to można podejść do miejsca obok.
A ja po tej rozmowie poprosiłem państwa o komentarze.
W czasu reakcji Radia Szczecin do szpitala klinicznego w Żdunowie, żeby zobaczył, co tu się dzieje, jakie absurdy są. Stoją dozowniki z butelkami z wodą, nie ma kubków, dozownik do niczego nie jest podłączony, woda nawet zimna nie leci. Nie wiem, to jest nawet Bareja, by chyba czegoś takiego nie wymyślił. To, co tu się dzieje. Zapraszam, zobaczcie sami, jak to wygląda. Przy rejestracji stoi dozownik, pełna butla wody, ani jednego kubka. Woda w ogóle nawet nie kapie, żadna kropla. To samo na izbie przyjęć. Nic.
Dziękujemy bardzo. gdzieś wody brakuje, gdzieś jest jej za dużo. Ostatnio w sobotę tamtą lało. Lało i zgodnie z przewidywaniami zalało ulicę Dardowskiego ponownie. Zrobiła się gigantyczna kałuża. Niektórzy kierowcy źle ocenili głębokość tego tymczasowego stawu i swoimi samochodami próbowali jakoś przebrnąć. Okazało się, że samochody nie dają rady. Nasz słuchacz ma pomysł na rozwiązanie tego problemu.
Dzień dobry, dzwoni Bartek ze Szczecina. Ja dzwonię z propozycją, czy dałoby radę podłączyć ulicę Dardowskiego, w sensie kanalizę, aby jej nie zalewało do Jeziorka Słonecznego, i czy można byłoby też oczyścić to jeziorko, ponieważ w okresie letnim wydziela nieprzyjemny zapach i psuje infrastrukturę całego wyglądu, czy też placu zabaw na tym jeziorku. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pewnie, że dałoby radę. I to pierwsze, czyli podłączyć Dardowskiego do jeziorka, żeby woda spływała zgodnie z odwiecznymi prawami natury i oczyścić jeziorko. I proszę pana, taki pomysł jest, jest na papierze, są konkretne projekty i trwają rozmowy. Już od pół roku trwają rozmowy między Wodami Polskimi a Zwikiem właśnie na ten temat. Gdzie jest problem? Problem tam się pojawił, kto ma zająć się Jeziorkiem Słonecznym, jego oczyszczaniem. Cały czas monitorujemy, na jakim etapie są te rozmowy, bo tak jak powiedziałem, pomysł jest, plany są, już właściwie można byłoby wystartować z konkretną budową, ale trzeba jeszcze ten jeden punkt ustalić. My czekamy. Ale pogoda nie czeka i przy kolejnej obfitej ulewie prawdopodobnie znowu Dardowskiego zamieni się w jezioro. Teraz przenosimy się na Prawobrzeże i pod Juchy. No, znana historia już na całą Polskę budowy zbiorników na paliwo w Podjuchach właśnie. Rozpoczęła się ta budowa mimo braku stosownych pozwoleń. Inwestor Octan Energy zgłosiło się do miasta o wydanie warunków zabudowy. Te warunki zabudowy nie zostały wydane. Miasto jakby zawiesiło to postępowanie. Z kolei tutaj SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przychyliło się do stanowiska inwestora, że ta zwłoka jest za długa i źle uzasadniona. No i w tej chwili miasto pracuje nad prawidłowym uzasadnieniem. Co w międzyczasie się wydarzyło? Zadzwonił do nas słuchacz i powiedział, że coś drgnęło na tej budowie, to znaczy zaobserwował, że zmieniło się ustawienie wysokich dźwigów i na to odpowiedział inny słuchacz.
Dzień dobry, w nawiązaniu do telefonu odnośnie dźwigów tam w Podjuchach, że się obracają, czy nie jest tak, że one są po prostu pozostawione na czas wolny na biegu tym jałowym, żeby mogły się obracać, jaki tam wiatr będzie obracał, żeby jak najmniejszy opór stawiały? Może być tak, że one nie pracują w ogóle, to po prostu się obracają na wietrze.
Dziękujemy za ten sygnał i sprawdziłem. Ja się kompletnie nie znam na dźwigach. Czy to możliwe, że można tak dźwig ustawić na takim biegu jałowym, żeby ten poziomy maszt, ramię reagowało na podmuchy wiatru i ustawiało się w ten sposób, by nie stawiać jak dużego oporu? I tak, rzeczywiście, to wyczytałem, że tak się robi. Te dźwigi mają taką opcję i mało tego, to nawet jest standardowe i wręcz obowiązkowe działanie. Z nami jest pan już Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kłaniam się, panie Krzysztofie. To może króciutko przypomnimy historię kładki nad Hangarową i wind, które nie działają, panie Krzysztofie.
Tak, najnowsze informacje są takie, że w postępowaniu przetargowym, które zakończyło się z końcem lipca, wpłynęła jedna oferta na windy. Niestety, ale całe postępowanie zostało unieważnione z tego względu, że oferent nie wniósł wymaganego wadium.
Dobrze, panie Krzysztofie, ja zapytałem o historię. Wprawdzie tam pokrótce ją narysowałem na początku programu, ale jakby pan zechciał troszeczkę szerzej.
No i wiemy o tym, że od kilku lat te windy nie działają. W ostatnim czasie, w dużym skrócie, w ostatnim czasie prowadzone są kolejne postępowania przetargowe i nieszczęśliwie na razie tej sprawy nie udaje się doprowadzić do finału, więc tak jak powiedziałem już teraz, wracając do znowu stanu bieżącego, obecnie trwa sporządzenie wniosku i wkrótce ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe w tej sprawie.
Dobrze, panie Krzysztofie, windy nie działają. Dlaczego?
Nie umiem teraz panu odpowiedzieć na to pytanie.
Windy nie działają dlatego, że została źle w ogóle skonstruowana cały ten, no nie tyle mechanizm, co szyb windowy, bo Urząd Dozoru Technicznego nakazał wyłączenie wind z eksploatacji, a było to ładnych parę lat temu, a powodem było wadliwe wykonanie właśnie szybów, ponieważ grunt pod nimi zaczął osiadać. To bardzo poważny błąd konstrukcyjny. Z kolei miasto w tej chwili, nie wiem, czy w dalszym ciągu jest w sporze z wykonawcą całej konstrukcji, panie Krzysztofie?
Tak, wie pan co, ja naprawdę w tym momencie więcej informacji w tej kwestii, poza tymi, które panu udzielić nie mogę, bo też nie mam szczegółowej.
No dobrze, w każdym razie zostały zakupione nowe windy, tak? Czy też przetarg jest prowadzony w tej sprawie?
Ja odnoszę się do tego postępowania przetargowego.
Okej. I tylko powiem, że to jest drugi przetarg, pierwszy na przełomie roku. Tutaj nie doszło do podpisania umowy, ponieważ firma, która w tym przetargu wygrała, nie odebrała oficjalnej korespondencji z magistratu. I teraz właśnie pan opowiedział o drugim przetargu i tutaj firma, która, jak rozumiem, wygrała, nie wpłaciła wadium, tak?
Tak, była tylko jedna oferta, natomiast tak jak pan powiedział, dokładnie tak było, nie zostało wpłacone wadium, więc zgodnie z zasadami po prostu to postępowanie przetargowe musiało być...
Ale panie Krzysztofie, proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe, że firma w ogóle była brana pod uwagę w postępowaniu przetargowym, a nie wpłaciła wadium? Wydaje mi się, że wadium wpłaca się na początku, kiedy się przystępuje do przetargu. To jest warunek w ogóle przystąpienia do przetargu.
W całym postępowaniu przetargowym są dokładnie określone terminy, w których oferent jest zobowiązany, do którego momentu oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium. No i to się po prostu nie wydarzyło.
No rozumiem. I miasto podjęło decyzję, że w takim razie unieważnia postępowanie. To już drugie będzie przetargowe. Planowane jest trzecie zapewne.
Tak, mówiłem o tym wcześniej, że w tym momencie trwa sporządzanie wniosku i wkrótce ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe.
No i historia toczy się dalej. Panie Krzysztofie, teraz stalowe ławki na przystankach na Prawobrzeżu. Telefon w tej sprawie.
Mieszkam na osiedlu Bukowym. Od półtora roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wymienia wiaty przystankowe i na złość mieszkańcom, pasażerom siedzenia robią z blachy stalowej. W tej chwili można sobie jajka ugotować, w zimie można sobie mięso mrozić i po prostu ci ludzie są tacy bezmyślni, od pana Kowalczyka łącznie do dyrektora, którzy w ogóle nie reagują, żeby zrobić deski na siedzeniach, tak jak jest na przystanku na dworcu kolejowym w Dąbiu. I proszę o interwencję.
Dziękujemy bardzo za sygnał. Panie Krzysztofie, tak? Z metalu ławki na przystankach na Prawobrzeżu?
Tak, na części wiat pojawiły się ławki, które są oczywiście, tak jak pan zauważył, stalowe. Nie ma tutaj żadnej złośliwości, o tym zapewniam, ale też to, co mogę powiedzieć, to będą na tych wiatach, gdzie takie ławki są, będą instalowane listwy drewniane, także na części zresztą takich wiat już te listwy są zainstalowane. Wykonawca czeka na materiały, więc na kolejnych, w najbliższym czasie także będą takie listwy zakładane, docelowo tak, by na tych wszystkich wiatach, gdzie takie ławki stalowe były, faktycznie były ławki drewniane, ławki.
Ale pierwotnie plan był taki, żeby ta ławka była po prostu ze stali, tak? Te listwy to już jest po jakichś zgłoszeniach, po interwencjach? Jak to wygląda?
Znowu powiem w ten sposób, że szczegółowo nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Podwójmy, że...
Dobrze, wszyscy, wszędzie będą listwy drewniane, możemy uspokoić tutaj słuchacza, tak?
Tak, tak, jest, na ten moment...
Przed
jest
zimą zwłaszcza, bo to wiadomo, jak się na stali się nie siedzi zbyt na komfortowo.
Na ten moment około 20 takich wiatr, na 5, 6 już są wymienione, a w zasadzie zainstalowane te listwy, a tak jak też powiedziałem wcześniej, powtórzę to jeszcze raz, wykonawca czeka na materiały po to, by docelowo wszędzie zainstalować takie listwy drewniane.
Teraz wracamy na Lewobrzeże. Zwracam się z pilnym zgłoszeniem dotyczącym poważnego i narastającego problemu sanitarnego, który od dłuższego czasu występuje na pętli autobusów miejskich przy ulicy Kołłątaja. W rejonie kasy biletowej nad kasą znajduje się co prawda daszek, jednak nie rozwiązuje on istoty problemu. Zalegające na znacznej powierzchni gołębie odchody tworzą warunki nie tylko skrajnie nieestetyczne, ale również potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i codziennego funkcjonowania osób korzystających z tego miejsca, panie Krzysztofie. Trzeba by było to oczyścić.
Tak, problem jest znany i na bieżąco podejmowane są działania ograniczające jego występowania, co ostatnio zrobiono. Między innymi zamontowano kolce zabezpieczające na kasie biletowej czy też na tablicach informacyjnych. Regularnie są tam prowadzone prace porządkowe. Jeśli chodzi o sam budynek nie jest własnością prywatną i tutaj jest już trochę poza jurysdykcją Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, w zasadzie nie trochę, jest poza jurysdykcją Zarządu i Dróg i Transportu Miejskiego. Natomiast ja też chciałbym zwrócić na pewną istotną, myślę, w tej kwestii rzecz uwagę. Mianowicie, że te gołębie w tym miejscu nie biorą się też znikąd. Jest to efekt tego, że mieszkańcy dokarmiają ptaki. Zresztą nie tylko ptaki, bo pojawiają się również szczury w tym momencie. Dlatego też zwracam się z takim apelem. Nie wiem, czy on będzie skuteczny, ale aby jednak ograniczyć dokarmianie gołębi, bo to również powoduje to, że jest ich tam więcej, a jeżeli jest więcej gołębi, to także jest więcej zanieczyszczeń.
Panie Krzysztofie, we wtorek kolarze z Międzyzdrojów przyjechali do Szczecina w drugim etapie wyścigu Tour de Pologne. Piękny wyścig ulicami naszego miasta od dalekiego Prawobrzeża do Jana Skolna. Kolarze przejeżdżali między innymi ulicą Gdańską i nasi słuchacze wysłali zdjęcia, że do ścieżki rowerowej, do asfaltu są przyczepione balony reklamowe sponsorów prawdopodobnie tego wyścigu, ale są przyczepione w taki sposób, że są wywiercone otwory i zakotwione właśnie w tymże asfalcie ścieżki rowerowej. Czy to prawda?
Tak, myślę, że podobne zgłoszenie, prawdopodobnie to samo, które otrzymaliście Państwo w radiu, otrzymaliśmy także my w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Organizator Tour de Pologne został już powiadomiony o prawdopodobnych roszczeniach związanych z koniecznością naprawy nawierzchni bitumicznej, czy też innych niezbędnych napraw, które będzie trzeba wykonać.
Ale w ogóle robił to za waszym pozwoleniem? Instalował jakiekolwiek urządzenia na ścieżce rowerowej będącej w pasie drogowym?
Proszę mi wybaczyć, ale tak szczegółowych informacji nie mam, aby móc panu odpowiedzieć o dokładnych ustaleniach pomiędzy organizatorem a Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Na pewno jeżeli dojdzie do jakichkolwiek, czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń, no to organizator Tour de Pologne będzie zobowiązany do naprawienia tych...
Natomiast czy legalnie, czyli w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego nastąpiło zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia tego balonu na ścieżce rowerowej, tego nie wiadomo, tak?
Nie powiem, że nie wiadomo, powiem na ten moment, że ja nie mam takich
dobrze informacji. Ma naprawić.
Nie chcę wprowadzać błąd.
I teraz nasza słuchaczka zatelefonowała i opowiedziała o złym stanie ulicy Grodzkiej. Proszę to potraktować jako zgłoszenie z prośbą o pilną interwencję.
Jestem mieszkanką ulicy Grodzkiej w Szczecinie. Dzwonię w następującej sprawie. Od dłuższego czasu ulica Grodzka na Starym Mieście w Szczecinie jest traktowana, można powiedzieć, bardzo po macoszemu. Odcinek od skrzyżowania ulicy Farnej, Sołtysiej i Grodzkiej w kierunku Zamku Książąt Pomorskich jest w bardzo złym nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie i od niedawna rozpoczęły się remonty dziedzińców na Zamku Książąt i jakby dosyć mocno zwiększyła się częstotliwość jazdy samochodów ciężarowych bliżej samej bramy wjazdowej na duży dziedziniec zamku. Ta nawierzchnia ulicy Brodskiej jest fatalna od wielu lat.
Dziękujemy. To jedno zgłoszenie dotyczące Grodzkiej. Panie Krzysztofie, i pani Krystyna jeszcze zatelefonowała. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry, witam. Akurat złapałam pana. Ja w sprawie tych wiat i nieszczęsnych ławek. Ławki już pan poruszył tutaj też z Prawobrzeża. Ja też jestem z Prawobrzeża, ale mi również chodzi o to, że te wiaty są wysokie i płytkie w stosunku do tych, co kiedyś były. Są stosunkowo naprawdę płyciutkie. Jak deszcz zacina czy śnieg, jest mokro. Na ławkach nie idzie usiąść. To jest jedno. A przy sanktuarium to jest tak niska ławeczka, że po prostu starszej osobie ciężko się podnieść i wstać. Także dużo osób nie siada. Także niech pan też się tam odniesie, zauważy tą sprawę i tą kwestię. Bo te wiaty są teraz chyba zrobione tylko a nie dla ludzi.
Tak, pani. Pani Krystyno, trochę tracimy połączenie, ale usłyszeliśmy najważniejsze pytanie i apel, panie Krzysztofie, a zatem no, trzeba przyjrzeć się tym wiatom na Prawobrzeżu. Oprócz tych drewnianych siedzisk zamontowanych na metalowych, także cała wiata powinna zostać może przebudowana.
Wiadomo, że zawsze tego typu przypadkach mówimy o kwestiach.
Bo to coś nowego, jak rozumiem, tak?
Ocennych. Na pewno te wiaty spełniają takie normy, które powinny spełniać. I w tym momencie.
Ale najważniejsze, panie Krzysztofie, żeby ludzie byli zadowoleni i pasażerowie, którzy z tych wiat korzystają, więc prosimy o interwencję. Pan Krzysztof Ufland, rzecznik ZDITM-u, był naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. 510-37-36 numer do naszego studia. Chwilę wybierzemy się do Różycy. Czekamy na połączenie z naszym kolejnym gościem. Pani Janina tymczasem zatelefonowała. Dzień dobry, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu.
Witam.
Ja jeszcze mam taką prośbę odnośnie tych ławek. Ja
tych metalowych.
Tych metalowych. Ja często jestem na Goleńcinie. No niestety tak się stało. I tam też zmienili ostatnio te ławki. I wie pan co, oni dosyć, że tam autobus jeździ co 40 chyba, czy co 50 minut. Tam wejdzie jedna osoba pod tą wiatę i druga już nie stanie obok niej. Znaczy chodzi mi w głąb tej wiaty, tak? I rzeczywiście ostatnio byłam w zeszłym tygodniu, bo jeżdżę tam na chemioterapię, tam jest tyle ludzi po chemioterapii, po radioterapii i tam rzeczywiście na te ławki nie da rady usiąść. To są ludzie chorzy, tak? Wychodzą po różnych tam zabiegach. I nie dosyć mówię, że taki długi czas trzeba czekać na autobus, to jeszcze
40 minut w małej wiacie z metalową ławką, na której
tak,
nie da się usiąść.
Na Goleńcinie.
A ja w ogóle mam propozycję i do państwa z Prawobrzeża, i do może pani i innych. Prosimy o zdjęcie tych. To coś nowego pewnie, jakiś nowy wynalazek te wiaty.
Tak, ale tam były całkiem dobre wiaty, bo ja już tam jeżdżę od dłuższego czasu, tak? I też byłam, 6 tygodni temu byłam, to w ogóle nic nie było. Wszystkie wiaty były zlikwidowane. Ja sama wyszłam ze szpitala i nie wiedziałam, co się dzieje, tak? Bo mówię, zniknęło, przystanki polikwidowali, ani żadnej informacji nie było, nic. No ale teraz po 3 tygodniach znowu pojechałam. Okazuje się, że są te nowe wiaty. No ale to są wiaty tylko po to, żeby sobie stanąć na chwilę, a już nie daj Boże, jak deszcz spadnie, to ja nie wiem, jak my w ogóle tam będziemy stali pod tymi wiatami. No nie każdy ma samochód, tak? Nie każdego na to stać. Tam przyjeżdżają dużo ludzi.
Zwłaszcza, że promujemy, właściwie miasto promuje komunikację miejską i to od lat, pani Janino. No bardzo dziękujemy za pani telefon.
Bardzo prosiłam.
No w takim razie ponawiam tę prośbę, jeżeli ktoś z państwa może przecież zrobić zdjęcie tym wiatom i pokażemy na naszej stronie internetowej.
To jest tragedia.
Dziękuję.
Skąd oni to wyciągnęli? Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Teraz na Pomorzany pojedziemy. Wiele czasów reakcji. Opowiadaliśmy Państwu o problemach. Właściwie nasi słuchacze z Pomorzan opowiadali o problemach, które są spowodowane przez osoby pijące alkohol. Tam powstańców wielkopolskich, Orawska, mniej więcej te rejony. Dostawaliśmy zgłoszenia o awanturach, o zanieczyszczaniu. Również z pobliskiej przychodni lekarskiej, gdzie zdaniem naszych słuchaczy te osoby pijące tam przebywały. W centrum wydarzeń, właściwie w centrum, jest sklep z alkoholem Dora. My nie wiemy, gdzie ci ludzie zaopatrują się w alkohol, no ale faktem jest, że sklep Dora tam się znajduje, Dora 24. W sklepie tym, zresztą o tym głosi duży napis na sklepie, można alkohol kupić. I o działalności tego sklepu także wielokrotnie rozmawialiśmy ze służbami, ze Strażą Miejską i z policją, także z miastem. I zatelefonowała do nas właścicielka, no w każdym razie tak się przedstawia, właścicielka sklepu Dora.
Dzień dobry, jestem właścicielem monopolowego u Dory w Szczecinie. Chciałabym umówić się z panem dyrektorem bądź z osobą kompetentną w sprawie tych wszystkich pomówień, które udostępniacie w internecie i tak dalej. Bardzo proszę o kontakt, dziękuję.
Dziękuję bardzo, to poprosimy o numer telefonu, skontaktujemy się. A tymczasem na stronie policji szczecinpolicja.gov.pl można przeczytać rejon 5, rewir 1, dzielnicowy. Kamila Dobrucka napisała, jakie jest zadanie priorytetowe dzielnicowego właśnie. Zdiagnozowanym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 46, sklep monopolowy Dora. Osoby te zanieczyszczają klatki schodowe, korytarze w pobliskich kamienicach, tereny zielone, znajdujące się w okolicy. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. Podmioty współpracujące, Stowarzyszenie Feniks, Straż Miejska i zarządca terenu. O tym informuje policja na swojej stronie. Dzwoniłem dzisiaj do pani Kamili Dobruckiej i powiedziała, że rzeczywiście policjanci ten teren, to miejsce mają pod szczególną swoją uwagą i codziennie właściwie podczas swoich patroli przyglądają się temu, co tam się dzieje. A z nami pan Mateusz, mieszkaniec Różycy. Dzień dobry, panie Mateuszu, witam.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Pan Mateusz napisał do nas obszernego maila. Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się przez Radio Szczecin sprawą, która od kilku lat pozostaje nierozwiązana mimo podejmowanych przeze mnie i innych mieszkańców prób zainteresowania się nią właściwych instytucji. Sprawa dotyczy trzech budynków w zabudowie bliźniaczej położonych w Różycy przy ulicy Ustronnej. Według mojej wiedzy i obserwacji mieszkańców są wykorzystywane jako miejsca zbiorowego zakwaterowania pracowników, mimo że zostały wybudowane jako domy jednorodzinne. W największym skrócie. Panie Mateuszu, jak to wygląda?
No, wygląda tak, że budynki są przepełnione. No ale wiadomo, im więcej osób, tym większy gwar, hałas, awantury. I no, nie żyje się niełatwo. Żyjemy w małej wsi, a czujemy się, jakbyśmy żyli na bulwarach albo na jakimś rynku.
Dobrze, panie Mateuszu, bo mamy zdjęcia tych budynków, rzeczywiście wyglądają jak bliźniaki i na pewno są to budynki z przeznaczeniem mieszkalnym. To są po prostu domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, tak?
Właściciel nieruchomości, którym jest również właściciel tej agencji pracy, która tam jest, od połowy 2024 roku ma wstrzymane użytkowanie budynków jako zamieszkanie zbiorowe i nakaz przewrócenia do stanu pierwotnego.
Od 2024 roku nakaz, by nie prowadził tam działalności, nie wiem jakiej, hotelarskiej?
Tak to wydał nadzór budowlany.
Coś w tym rodzaju. I co w związku z tym? Kto mu to nakazał? Zakazał?
Wydane decyzje zostały przez nadzór budowlany.
Czyli budynki wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.
Tak, dokładnie.
I co się stało?
No i, że tak powiem, interes dalej trwa. Żadna instytucja, nadzór, w tym momencie gmina Goleniów, policja, sanepid twierdzą, że już nie mają instrumentów do wyegzekwowania wydanych decyzji.
Nadzór budowlany wydał decyzję, że ma nie wykorzystywać tych budynków niezgodnie z przeznaczeniem mieszkalnym. Tak? Jest decyzja i nie ma możliwości jej wyegzekwowania.
Tak, dokładnie.
A gdzie się z tym zwracaliście?
Głównie do nadzoru budowlanego, gdyż on ma kompetencje do takich decyzji.
No dobrze, skorzystał ze swoich kompetencji i jakie ma narzędzia?
Wystawić nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego i tyle.
I tyle? I żadnych kar, że nie zrobił tego?
No, wspólnie z sąsiadami prosiliśmy o interwencję. No i nadzór budowlany twierdzi, że już nie ma sensu do niego robić interwencji, gdyż no nic więcej nie...
A na czym polegały te interwencje?
Kontrola budynku. Z tym,
i co
że
wykazywały kontrole? Że on nie stosuje się do tego nakazu?
Tak, dokładnie. Że budynki są przystosowane...
A są na to jakieś papiery, że była kontrola i kontrola stwierdziła, że właściciel budynków nie dostosował się do nakazu nadzoru budowlanego. Jest to
oczywiście,
na papierze?
Nadzór budowlany, tak. Tak, oczywiście.
Ma pan w ogóle taki papier, że nadzór budowlany stwierdza, że właściciel budynku nie dostosował się do tego nakazu? I nic
zgodnie
dalej.
Zgodnie z dostępem do informacji publicznej mam takie dokumenty.
Dobrze. Znaczy nadzór budowlany, ja nie wiem, czy nadzór budowlany ma jakieś narzędzia, żeby to wyegzekwować, nie wiem, ukarać właściciela?
Z tego, co mi wiadomo, to są takie możliwości, finansowo przynajmniej.
Tak?
Ale no, jak widać, nie było jeszcze kar finansowych. Prawdopodobnie, z tego, co mi wiadomo.
Rozumiem. Panie Mateuszu, dobrze, będziemy zajmowali się tą sprawą. Oczywiście skontaktujemy się z nadzorem budowlanym. Chcemy także porozmawiać z prawnikiem, specjalistą od tego rodzaju kwestii prawa budowlanego. Dowiemy się, co można zrobić i jak skutecznie wyegzekwować właśnie ten nakaz nadzoru budowlanego.
Panie prosił, bo jesteśmy już bezsilni.
Rozumiem. Dobrze, ja myślę, że to w ogóle sprawa, podobne historie mogą dotyczyć wielu mieszkańców w różnych miejscach.
No w szczególności, gdy żyjemy blisko Golniackiego Parku Przemysłowego i Domskiego Parku Przemysłowego, tak?
Mhm. Panie Mateuszu, dziękuję za rozmowę. Pan Mateusz, dziękuję mieszkaniec również. Różnicy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Teraz troszeczkę dalej się wybierzemy, bo do Połczyna Zdroju. Z nami pan Paweł Zastawny z Urzędu Miasta Połczyn Zdrój. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam również słuchaczy. Dzień dobry.
I zaczniemy od telefonu zarejestrowanego pod naszym czujnym numerem.
Dzwonię ze Szczecina, natomiast sprawa dotyczy Połczyna Zdroju, który jest miastem uzdrojowiskowym województwa zachodniopomorskiego. Sprawa wygląda tak, że burmistrz, a w zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy burmistrz, szczególnie władze miasta, postanowiły, został zamknięty most na ulicy Chopina, który odłącza ulicę Trauguta, Polną, Łężek, który jest dzielnicą również Połczyna i Buślarki, od cywilizacji i miasta. Problem polega na tym, że mieszka tam wiele osób, między innymi starszych z niepełnosprawnościami, a także małych dzieci, które muszą jakoś dostać się czy do lekarza, czy do szkoły. Został wytyczony objazd, który nie jest w ogóle w żaden sposób oznakowany, tak? No i osoby starsze nie mają możliwości poruszania się tam na wózku. Ciężko jest nawet przyjechać autą. Objazd ten niewyznaczony przez burmistrza jest w takim miejscu, że jesienią, zimą zawsze jest tam po prostu zalane wodą, więc na pieszo przejście graniczy z cudem. Nie sądzę też, że zimą będzie w ogóle sypany piachem. Co do tego mostu, no są historie takie, że to podobno most kolejowy, a nie miejski, więc kolej nie chce tego mostu, ponieważ pociągi w Połczynie już bardzo dawno nie jeżdżą i tory zostały nawet zdemontowane. Natomiast problem jest znany od wielu lat, jeżeli nawet nie od 2009 roku. No i doszło do tego, że mamy odcięte, nie wiem, 500, 600 do 1000 mieszkańców całego miasta po prostu od cywilizacji. Na objeździe nie ma ani oświetlenia, nie ma asfaltu. Już teraz przy tych deszczach sierpniowych i lipcowych wszystko stoi pod wodą, więc bardzo bym chciała, żeby ktoś przyjrzał się tej sprawie.
Dziękujemy. Patrzę teraz na mapę Połczyna Zdroju. Panie Pawle, raz, tak jest, dwa, tak. Trzy mosty chyba naliczyłem, tak?
Tak będzie, ale w tamtym ciągu jest jeden.
Tam a rzeka nazywa się Wogra.
Wogra, tak. Tam akurat nie mamy do czynienia z Wogrą. To jest most, dawny most kolejowy, który wiele lat temu został od kolei państwowych przejęty przez miasto. I ja może teraz wytłumaczę, z czego wynika zamknięcie tego mostu, panie redaktorze. Została zlecona przez...
Ale panie Pawle, żebym się zorientował, który to jest, na jakiej ulicy?
Na ulicy, to jest przy ulicy Trauguta, on gogle pokazują na mapach, że to jest w ciągu ulicy Chopina ten most.
Mhm. Dobrze.
W ciągu ulicy Chopina, tutaj nieopodal szkoły średniej. Staszica, dalej Chopina i tam jest dalej Trauguta, Polna. To są te dwie ulice, to jest w tym ciągu.
Mhm. Dobrze.
Znalazł pan to na mapie?
Nie, nie znalazłem, szukam, ale zaraz znajdę.
On jest taki, tam nawet na mapach satelitarnych słabo go widać, bo to jest taki nieduży wiadukt, tam można się tylko zorientować po cieniu, który rzuca. To jest ulica Chopina na końcówce ulicy Chopina.
Dobrze, tak, już widzę, widzę tę linię kolejową. Okay. Dobrze, dobrze, okay. Już teraz widzę.
Dawną linię, tam już nie ma nawet...
Dawną, tak jest. Nawet na mapach widać, że ona jest dawna, bo się urywa.
Dokładnie tak, panie redaktorze.
No i co z tym mostem? Dlaczego mieszkańcy muszą... Patrzę teraz, jak oni mogliby tutaj do centrum Połczyna Zdroju stamtąd do
Jeszcze
wyjechać?
Na tej mapie satelitarnej nie widać tego objazdu, natomiast tak. On jest już utworzony. I zacznijmy może od początku. Urząd Miasta zlecił ekspertyzę. No i ta ekspertyza wykazała, że most natychmiast musi zostać zamknięty zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Nie mogliśmy tego zignorować, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Ta sytuacja została nas nagle, o tyle nagle, że przyszła ta ekspertyza, bo ten stan wiaduktu, on był rzeczywiście znany. Urząd starał się pozyskiwać środki od wielu lat na to. No niestety gdzieś tam to się nie udawało z różnych tak naprawdę programów, bo tam były wnioski kierowane zarówno do Schetynówek. Kontaktowano się również z Lasami Państwowymi, aby pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie na te wspólne budowy dróg. No i teraz zostaliśmy postawieni przed takim faktem, że musieliśmy na CITO wytyczyć objazd 400-metrowy. Ten objazd ma 400 metrów, ta droga została poszerzona, zostało zainstalowane oświetlenie. Ja wiem, że w sieci pojawiają się zdjęcia pokazujące, jakie są tam kałuże i tam rzeczywiście ze strony, my znamy ten problem, od strony wjazdu z ulicy Kolejowej rzeczywiście po deszczach występują te kałuże, natomiast tam będzie to jeszcze poprawiane, naprawiane, będzie to również utwardzone. W tym momencie czekamy na ostatnie pozwolenia ze starostwa powiatowego, które umożliwią nam wycięcie jeszcze dodatkowych krzewów i niewielkich drzew, tak żeby poszerzyć tą drogę jeszcze bardziej i tam powstanie chodnik z pełnych płyt betonowych. My sobie zdajemy sprawę z tego, że tam właśnie mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, mieszkają rodzice z małymi dziećmi, dlatego będziemy robić wszystko, żeby ten objazd był, że tak powiem, jak najbardziej komfortowy dla nich, tak? My nie bagatelizujemy tego problemu.
A co z mostem, panie Pawle?
Most generalnie wymaga rozbiórki i odbudowy. No i teraz staramy się już pozyskać środki na to. Natomiast szacowany koszt budowy, wyburzenia i odbudowy tego mostu na zeszły rok to był koszt 7 milionów złotych. Wiedząc o tym, że podrożały materiały budowlane, podrożało paliwo, no teraz myślę, że będzie to bliżej 9-10 milionów złotych.
Panie Pawle, macie taki zamiar o odbudowy tego mostu?
Planujemy. Teraz trwają tutaj prace związane z tym, z jakich środków, z jakich programów, na przykład rządowych, te środki pozyskać i w jakiej formie tu odbudować. Tutaj są plany odbudowy tego mostu, no bo my musimy zapewnić tym ludziom przeprawę tak naprawdę do ich domów. Więc tutaj my nie mamy innego wyjścia. Natomiast no, urząd od wielu lat starał się to pozyskać i jest to trudne zadanie. My tego nie ukrywamy, tak?
Mhm. No dobrze, w takim razie, panie Pawle, i do mieszkańców apel, prosimy o relacje i zdjęcia, jak wygląda ten objazd i obejście tymczasowe. Podkreślamy, tak, panie Pawle, że to jest tymczasowe i tak naprawdę oczekiwana jest budowa nowego mostu, tak?
Ten objazd jest tak naprawdę w tym momencie w bardzo dobrym stanie. My go monitorujemy cały czas, tam burmistrzowie pojawiają się codziennie monitorując ten objazd. Ubytki, jeżeli się pojawią, będą naprawiane na bieżąco, to możemy mieszkańcom obiecać.
Dobrze. Pan Paweł Zastawny, Urząd Miasta Połczyn-Zdrój. Dziękuję bardzo, panie Pawle, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Wracamy do Szczecina.
Do usłyszenia.
I nasze szczecińskie tutaj problemy. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Czy moglibyście poruszyć temat osób bezdomnych, śpiących i koczujących na przystanku tramwajowym Jaśminowa ZUS? Szczególnie osoba śpiąca na ławce w kierunku miasta. Ta osoba swoje potrzeby załatwia na górze, przy samej windzie. Smród nie do wytrzymania, ławeczki do odkażenia, w połowie drogi do windy trzeba zawrócić. Tak śmierdzi. Napisałem wczoraj do ZDITM, ale rano wysiadając do pracy, dalej są. Ci panowie, pani Anno.
Znamy problem, to miejsce jest znane doskonale Straży Miejskiej. Jest to faktycznie ulubione miejsce przebywania mniejszej lub większej grupy osób bezdomnych, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy przebywają w znacznej ilości poza schroniskami. Dzisiaj rano odbyła się interwencja, bo my również otrzymaliśmy takie zgłoszenie, choć kontrolujemy to miejsce dosyć regularnie. Dzisiaj była jedna osoba, akurat ta osoba bezdomna, no nie była w takim stanie, która, no może nie będę opisywać dokładnie, jak wyglądają osoby bezdomne, bo wszyscy wiedzą, ale no jeszcze daleko było do tej, do tego widoku, który na, który sprawia przykrość i odorową, i estetyczną, ale dla nas najistotniejsze jest to, że zaproponowaliśmy, za każdym razem zresztą to robimy, oferujemy, czy proponujemy przyjęcie pomocy, osoba odmówiła. Jedynie pozostało nam w tym momencie wyprosić ją z tego miejsca ze względu na skargi między innymi pasażerów. Ta osoba bezdomna się oddaliła. Natomiast jeśli chodzi o zanieczyszczenie, tutaj nie mogliśmy przypisać tego czynu tej osobie, bo nie byliśmy świadkami.
Bo nikt nie złapał za rękę, pani Janno. Dobrze, w takim razie to prośba od pasażerów.
Zostało zgłoszone do zarządu dróg, tak. I będzie to posprzątane, bo jest tam regularnie 2 razy w tygodniu sprzątane.
I wizyty strażników miejskich także są tam potrzebne. I jeszcze jeden telefon od naszego słuchacza.
Proszę o cykliczne przypominanie na antenie czasu reakcji pasażerom palącym na przystankach tramwajowych i autobusowych. Co to jest zakaz palenia na całej długości przystanku tramwajowym, autobusowym? Ponieważ miałem ostatnio taką sytuację, że pod wiatą siedziałem na ławeczce z wózkiem, z dzieckiem. Pasażerka paląca, bardzo arogancka, paliła sobie przy śmietniku na przystanku, twierdząc, że to jest, że górna pokrywa tego śmietnika to jest popielniczka. Twierdziła, że ona może przy tym śmietniku stać i palić. Ten dym leciał prosto na moje dziecko. Proszę o tłumaczenie cykliczne, co to znaczy zakaz palenia na całej długości przystanku. Mi się to bardzo nie podoba, taka arogancja palaczy. I po prostu raz, a dobrze, ZDTM powinien zrobić z tym porządek.
Dziękujemy bardzo pani Janno. W takim razie razem teraz przypominamy i tu przepisy lokalne i ustawa mówi...
Ustawowe przede wszystkim. Jasne. Nie wolno palić w miejscach objętych zakazem. Wyznaczone są te miejsca piktogramami, oznakowane w sposób wyraźny, a generalnie liczy się 15 metrów od słupka. Ta strefa wolna od dymu. Za to są wymierne kary do 500 zł. Strażnicy takie mandaty nakładają. I tych interwencji jest całkiem sporo, zwłaszcza w momencie, kiedy nasilają się zgłoszenia od mieszkańców. Przypominam, jest to miejsce objęte, jedno z miejsc objętych zakazem palenia papierosów i wyrobów elektronicznych tytoniowych.
Papierosopodobnych wszelkich wyrobów, o czym przypominała pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę, pani Joanno. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Jutro przed weekendem po 12 spotykamy się ponownie w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.